Witam w audycji Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj środa, czyli wydanie morskie, a w studio Radia Gdańsk Katarzyna Romantowska-Jaskulska, Damen Engineering i Wioletta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Nowa Star, czyli prom widmo. Na serwisie Trójmiasto.pl znalazł się taki tekst, a cały problem z nowym promem, który miał pływać z Gdańska w okolice Sztokholmu, no narasta, dlatego że już były sprzedawane bilety, już były zabukowane miejsca i się nagle okazuje, że statek nie popłynął. Co się stało? A z drugiej strony myślę, że tak naprawdę u kilku konkurencyjnych armatorów w tym czasie szampany odpalano i cieszono się bardzo, bo to jednak, co tu nie mówić, kompromitacja PZB i każdy, kto jest na rynku obecny, może się cieszyć z kłopotów polskiego przewoźnika czy polskiego armatora, no co w gruncie rzeczy jest bardzo przykre.
No niestety wizerunkowo była to ogromna porażka, zdecydowanie większa niż stępka pod prom, którego też jeszcze nikt nie widział, ani projektu, oprócz tam podobno jakiegoś technicznego, wstępnego.
To jeszcze mamy 2 lata, zobaczymy, co powstanie.
Tak, no ale tutaj możemy się tylko pośmiać z tego, chociaż ja osobiście nie widzę w tym nic śmiesznego, że 23 czerwca obchodziliśmy pierwszą rocznicę położenia stępki pod prom, którego, co do którego już właściwie nie wiadomo, ile ma kosztować. Kto ma za to dokładnie zapłacić i czy są te pieniądze i jak ma wyglądać. Tutaj w tej sytuacji jakby no nie ma takich ewidentnych poszkodowanych, choć może Skarb Państwa zawsze jednak jest obciążony takimi wizjami bez realizacji. Tutaj niestety...
No ale tu nie sprzedawano biletów,
tak, nie sprzedawano.
To jest
tutaj
inna
jest
sytuacja.
Tutaj jest inny problem, bo przy tej historii pojawili się poszkodowani i tutaj w materiale, to właśnie powiedziałeś o publikacji, to był już cykl publikacji, pojawiają się turyści, ale to też są towary, bo to jest prom, który jest
pasażersko
samochodowy,
tak.
Więc jakby o tych poszkodowanych, ewentualnych towarowych przewozach nawet nie wiemy, bo do nas zgłaszają się głównie ludzie, którym się nie udało wakacje. W większości turyści ze Szwecji, którzy chcieli spędzić wakacje w Polsce. Ja rozumiem tłumaczenia, bo taki PZB oczywiście tłumaczy, że to nie jest z winy armatora, tylko właściciela, bo przypomnij, ten statek, choć tego tak na początku ewidentnie nie artykułowano, ten statek wcale nie należy do PZB, on jest wydzierżawiony na 2 lata z opcją wykupu.
Przepraszam, to też powiedzmy, jest to normalne na rynku, to nie jest
tak,
nic
tak,
niezwykłego.
Tak, z tym, że mówię, w pierwszym momencie jakoś tak PZB bardzo się chwaliło, że to jest ich prom, nie jest to ich, jest wydzierżawiony. W tej chwili jakby to jest akcentowane, że to nie jest ich, bo pojawił się problem, ponieważ nie udało się go w porę wyremontować. Co oczywiście, ja rozumiem, no jeżeli się nie prowadziło remontu, a prowadził to armator Singapuru, tak, w kontakcie ze stocznią, to być może ma się mniejszy wpływ. Ale w momencie, kiedy przypływa statek już opóźniony o chyba miesiąc i jego stan wskazuje na to, że te prace będą no, zdecydowanie...
Są
konieczne, delikatnie mówiąc, to uważam, że sprzedawanie biletów w takiej sytuacji w marcu na lipiec było dość ryzykowne. Sama komunikacja później też była dość tragiczna, tego się nie da inaczej określić, ponieważ te rejsy anulowano prawie że z dnia na dzień, że nie 5 razy przekładano ten pierwszy rejs. To nie była jakaś decyzja pod tytułem, no jest sytuacja podbramkowa, przesuwamy o miesiąc, tak? Trudna decyzja, ale przesuwamy, wszystkich powiadamiamy. Ci ludzie dostawali jakieś SMS-y bez tłumaczeń głębszych. Oczywiście pewnie będą dochodzić jakichś zwrotów, tam się twierdzi, że dostaną nawet 100%. No dlaczego mieliby dostać? No ale co z popsutymi wakacjami?
Pani Katarzyno, kto tutaj zawalił i czy to rzeczywiście jest taka wtopa wizerunkowa, jak twierdzi koleżanka dziennikarka?
To jest wtopa, używając takiego języka. To jest tak naprawdę dowód na brak kontroli, na brak nadzoru, na brak planowania, na brak zarządzania interesariuszami, brak zarządzania wizerunkiem. Cóż powiedzieć, to jest skomplikowane przedsięwzięcie, ale tylko tak naprawdę planując i polegając na dostawcy remontu, można mieć kontrolę nad sytuacją. Tutaj ewidentnie zabrakło dobrej woli i profesjonalnego podejścia. Sprzedano bilety, nie przygotowano planu B, wiedząc, że jest tak ryzykownie, prawda? Można mieć tak jakby zawsze zapasowe wyjście przygotowane. Przeanalizowanie scenariusza na wypadek, wypadek, gdyby coś nam się w naszym planie nie domykało, nie udało, to jest dzisiaj absolutna konieczność w każdym przedsięwzięciu. Planujemy remont w domu, analizujemy, co nam się stanie, gdy majster nam nie zdąży przykleić kafelek
w
łazience.
W transporcie i logistyce to szczególnie ważne.
Absolutnie.
Tak. Jeszcze chciałabym tutaj nawiązać do takiego spotkania, takich wielkich targów Baltexpo, które się odbyły w ubiegłym roku na jesieni. Na tych targach była taka debata, którą zresztą kolega Artur prowadził. I dość dużo miejsca podczas tej debaty poświęcono właśnie rynkowi promowemu i temu, tak, że będzie przewidywali, że będzie duży ruch na Bałtyku, że to jest atrakcyjny kawałek tego rynku, że trzeba budować te promy.
Że trzeba się załapać na wzrost,
że
tak?
Trzeba się załapać na wzrost, że Stena Line już zamówiła w Chinach promy, że też przebudowuje te, które ma zresztą w naszej trójmiejskiej stoczni, że rośnie nam konkurent, firma niemiecka TT Line, która w Świnoujściu dość mocno poszła w tych przewozach, że my musimy po prostu o ten rynek w tej chwili zawalczyć, bo jak tego teraz nie zrobimy, to będzie za późno. I proszę, minęło pół roku i mamy dalej stępkę bez promu i mamy teraz tę sytuację, po której no, podejrzewam, że ci turyści, którzy nie wypłynęli na te wakacje, musieli kombinować teraz, co zrobić, jak się dostać. Mam kontakt z panem, który miał spędzić wakacje w Mrągowie. No teraz musiał kombinować jakoś tam,
no, ale
jak
koszty,
się przedostać.
Zniszczone marzenia.
Dokładnie.
Niemalże, tak? A pani Katarzyno, co zrobić, żeby jednak zawalczyć o ten bałtycki rynek? Bo rzeczywiście sytuacja jest taka na rynku żeglugowym na świecie, różnie bywa. Było takie załamanie rynku żeglugowego na Dalekim Wschodzie, no ale wszyscy mówili, że nawet jak były te przejściowe kłopoty, to na Bałtyku wszystko rosło. Te inwestycje nawet w nabrzeża, w Świnoujściu, w Wisztat, Gdynia buduje teraz terminal kontenerowy, promowy po to, żeby obsługiwać, i to ma być publiczne, nie tylko dla Steny Line. Czyli rzeczywiście ta infrastruktura powstaje. Co tutaj zrobić, żebyśmy się jednak na ten wyścig o rynek bałtycki załapali?
Na pewno podnieść jakość zarządzania tak skomplikowanymi projektami, jakimi są budowa czy remont promu. Tak to świat już odkrył. Są procedury, są uczelnie pełne młodych, zdolnych ludzi, którzy potrafią współpracować, potrafią przewidywać, potrafią planować. Trzeba wiedzieć, że budowa czy remont to nie jest przedsięwzięcie dla jednej osoby i współpraca w zespole jest konieczna. To jest umiejętność, nad którą my musimy bardzo ciężko pracować, żeby ją tak jakby posiadać i wykorzystywać.
Przepraszam, ja nie lubię takich narodowych stereotypów, ale to znaczy, że w polskim biznesie ten poziom nieufności między sobą jest tak duży, że nie współpracujemy.
Jak najbardziej,
albo
tak,
za słabo.
Za bardzo jesteśmy zbiurokratyzowani, za dużo czasu poświęcamy na naprawdę niepotrzebne rzeczy, które nie dodają wartości projektowi. Za mało się skupiamy na celu, na terminach. Może próbujmy działać w partnerstwie publiczno-prywatnym. Biznes ma zawsze dobre nawyki, operacyjnie działa tak, żeby dostarczać na czas biznes prywatny, więc można by spróbować połączyć siły. W Polsce w latach, na przełomie lat 80. i 90. nawet mieliśmy chyba bodajże jako państwo, znaczy w Stoczni Gdańskiej, pamiętam, były budowane promy do Steny Line. One zostały dostarczone terminowo 30 lat temu, więc dlaczego dzisiaj nie możemy tego zrobić? Mając dostępne technologie, nowe podejścia zarządcze, to jest po prostu, no, tak jakby trzeba wziąć odpowiedzialność na siebie i dostarczyć za wszelką cenę na czas usługę, którą się zakontraktowało.
Ja mam jednak wrażenie, że branża morska, gospodarka morska w bardzo wielu obszarach, no nie ma szczęścia do, bo mówię, ja nie twierdzę, że wszystko musi być prywatne. Są działalności, które powinny być również państwowe, czy właśnie z tym partnerstwem, o którym pani mówiła. Ale branża morska, gospodarka morska, jeżeli chodzi o stocznie, niestety właśnie teraz widzimy armatorów, bo przypomnijmy, że PZB to nie jest nawet spółka, to jest po prostu przedsiębiorstwo państwowe.
Jedno z ostatnich w tej formie.
Tak, jedno z ostatnich. No nie ma szczęścia do tych państwowych zarządów, gdzie być może ta odpowiedzialność, że nie jest to moje, bo jest tam jakieś, jestem dzisiaj na tym stołku, jutro mogę być na innym, przynosi takie efekty, jak przynosi. Bo podejrzewam, że w państwowej firmie po czymś takim, czy w prywatnej firmie po czymś takim, to by naprawdę była niezła burza i by wióry leciały i stołki by naprawdę zmieniały, że tak powiem, tych, którzy na nich zasiadają. Nie byłaby to taka prosta sprawa. No i teraz mamy tak, PZB, które miało jak cały przemysł stoczniowy i morski, i gospodarka morska, i armatorskie wstać z kolan, a jakoś widzę dalej na tych kolanach jest, a Stena Line po sąsiedzku do Gdyni we wrześniu wprowadza czwartą prom
jednostkę,
pasażersko-samochodowy i możemy się założyć, tak jak tu się w tej chwili, że będzie ten prom we wrześniu. Co do PZB, podejrzewam, że klienci takiej pewności teraz mieć nie mogą.
No ale tutaj...
Na razie mamy termin 21 lipca, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No będziemy się przyglądać, czy ten termin będzie przestrzegany, czy uda się zrealizować
chociaż
ten rejs.
Chociaż całe szczęście, że Scham, tak? Wszystkim jakoś jeszcze porty, które to są państwowe, sobie radzą, więc chociaż to jest pocieszające, żeby nie było tak, że krytykuje...
Zarządy portów są
zarządy
publiczne,
portów, że krytykuje całą gospodarkę morską, która jest w rękach państwowych.
Nie, absolutnie nie o to
są
chodzi.
Obszary, w których sobie radzimy.
Nie, trzymamy się z dala od polityki, patrzymy na zjawiska gospodarcze.
Przenośmy te dobre praktyki, tam, gdzie się z terenów, gdzie się udaje, tak, no... Na obszary stoczniowe,
tak, no bo jeżeli,
które potrzebują pomocy.
Tak, bo jeżeli porty radzą sobie, tak, i są przygotowane pod te promy, tak, bo w Gdyni, tak jak wspomnieliśmy tutaj, tak, buduje się
bardzo
terminal.
Bardzo ważna inwestycja, tak.
Gdańsk się rozwija, też przeniesiono ruch promowy w okolice Westerplatte, gdzie jest przygotowany ku temu, przygotowana infrastruktura, tak, w Świnoujściu też się dużo dzieje, tak, w tej
to
materii
tam są ogromne
infrastrukturalnej.
Inwestycje, tak.
No więc skoro zarządy portów, też państwowe, sobie radzą w tej materii, no to teraz czas na zarządy choćby takiego PZB, żeby skoro dostają tą infrastrukturę, można z niej korzystać, żeby faktycznie zaczęły to robić.
No to teraz, skoro rozmawiamy o tych trudnych relacjach publiczno-prywatnych, to rzecz, o której w zasadzie od roku mówiono, że musi nastąpić, czy powinna nastąpić, uzgodniono warunki zmiany właściciela Stoczni Gdańsk. I teraz pytanie, no jakby znamy całą historię, to się bardzo wiele lat ukraiński inwestor nie rozwinął działalności tak, jak zakładano dekadę temu przy prywatyzacji. Natomiast już jakby nie wchodząc w szczegóły samej transakcji, bo to nie wszystko też wiadomo, ale czy my mamy pomysł, czy widzicie panie, że jest jakiś pomysł, co robić na tych terenach po Stoczni Gdańskiej? Bo przypomnijmy, w Gdańsku i Gdyni te tereny nad wodą produkcyjne są bardzo cenne i stocznia dawna Gdynia jest zajęta pod różne formy aktywności stoczniowej. Grupa remontowa no to jest jedna z najlepszych stoczni w Europie, a może i na świecie w swojej oczywiście kategorii. I czy uda się z jakimś sukcesem wygenerować pomysł na te tereny po Stoczni Gdańskiej?
Jeżeli jest pomysł na produkt, tak, i na rynek, na którym można by było sprzedawać ten produkt, to zasoby, które są na wyspie, mają szansę być wykorzystane sensownie. Ale jeżeli jest tak, że odbudowujemy moce produkcyjne bez pomysłu, w który rynek celujemy, no to jest przepis na kolejną porażkę.
Tak? Obserwując to, co się dzieje na Wyspie Osób zwłaszcza, tak, bo to, co się dzieje na terenach po Stoczni Gdynia, prawda, tam dość szybko poradzono sobie wbrew temu, co się mówi, że jest tak bardzo źle i ten przemysł stoczniowy jest na kolanach. Nieprawda. Tam sobie poradzono, dość szybko wprowadzono inwestorów, dość szybko wprowadzono firmy, był jakiś zamysł i on tam lepiej lub gorzej z różnymi tąpnięciami, bo te firmy tam operujące też mają różne lepsze i gorsze momenty, ale generalnie ten teren został bardzo szybko zagospodarowany, przygotowany, cała infrastruktura dość szybko powstała. Co do Wyspy Ostrów, to tutaj mamy jednak cały czas ten podział, bo jest część terenów należących do Stoczni Gdańsk, czy do ukraińskiego inwestora, część już przejęła kilka lat temu pomoc specjalna strefa ekonomiczna.
Ale przepraszam, ale z drugiej strony, no to jeżeli tam jest strefa, jeżeli tam jest stocznia, tam przez kilka miesięcy była mowa o pewnym konflikcie interesów między stocznią a strefą, to jeżeli teraz to wszystko jest publiczne, tak, bo to, że zarządza strefa, a Agencja Rozwoju Przemysłu będzie zarządzać, jak kupi stocznię, jak sfinalizuje transakcję, no to wszystko jest jednak publiczne. Czy łatwiej będzie tam gospodarować?
Znaczy, tu właśnie... Pytanie, bo jeżeli udało się bardzo szybko to zrobić w Gdyni, w Gdańsku mam takie poczucie, że trochę wolno to idzie. Tak? Te programy tak naprawdę rewitalizacji i tej takiej infrastruktury wspólnej, która być może przyciągnie inwestorów, to właściwie chyba z tego, co się orientuje, strefa ma przedstawić, ostatnio z miesiącem rozmawiałam z prezesem strefy, czy wiceprezesem strefy, że to ma się wydarzyć właśnie teraz tutaj lipiec, sierpień, że już ruszają pierwsze drogi, pierwsze jakieś tam stacje transformatorowe, te przyłącza.
Czyli to, co strefa bardzo sprytnie i sprawnie zrobiła przed laty w Gdyni, tak?
Tu idzie to trochę wolniej, więc jest tam jedna firma, jedna stocznia, która robi też jakieś części, kadłuby, oni już chyba 3 lata temu tam, czy 2 lata temu weszli. I to wygląda dość atrakcyjnie, tak? Z tym, że takiego planu, a też już rozmawiałam z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu na ten temat. I teraz pytanie, czy wierzyć rzecz, mają jakąś tajemnicę, którą ogłoszą, prawda, w momencie przejęcia, chronią w tej chwili, bo ona jest tak atrakcyjna biznesowo, że mógł ktoś ten pomysł podebrać. Tak. Czy to jest takie, no, bydlenie oczu, no musimy przejąć tą stocznię, bo tak sobie zażyczyły związki zawodowe. No, nie mamy pomysłu,
szczerze,
ale jakoś to będzie.
No ale Ukraińcy też nie rozwinęli.
Nie rozwinęli,
wydawaliśmy sobie
coś
chyba inaczej
zrobić,
to, tak?
To prawda, tak? Tylko teraz pytanie, czy my mamy to przejąć jako państwo, czy my to mamy sprzedać, no coś, czy Ukraińcy mieli komuś innemu, no jakoś trzeba to ogarnąć. I teraz chcę wierzyć w to, że ten plan jest i że te pomysły są. Okaże się to pewnie w najbliższych miesiącach, tak? Pomysły, jakby plotki pod tytułem, kto by tam mógł wejść do Wyspy Ostrów, już były, tak? Bo tam Rolls-Royce się pojawił w którymś momencie ze swoimi silnikami okrętowymi. Też takie plotki chodziły po rynku, że być może oni tam swoją produkcję przyniosą. To się gdzieś tam po drodze nie udało. Mam wrażenie, że być może trochę za bardzo wierzymy w atrakcyjność tych terenów, chociaż one, no tak na trzeźwo patrząc, no cóż więcej trzeba, są nabrzeża, jest teren przemysłowy, w sąsiedztwie, no na razie jeszcze nie ma ewentualnych mieszkańców, którzy by utyskiwali, że ten huk, no nie, postocznia tam, jest głośna. Nie,
tak, ale to jest jednak teren przemysłowy. Pani Katarzyno, pani optymistycznie,
wierzę, że gdzieś jest w szufladzie czyjś.
Pani z optymizmem na to patrzy, czy jednak
ja
sceptycznie?
Ja patrzę bardzo sceptycznie jednak, bo tak jak mówię, żeby inwestycje przynosiły zwroty, musimy mieć biznesplan. Musimy mieć konkretny produkt, który skierujemy na konkretny rynek. I ja mam wrażenie, że no tej dyskusji, czy też tego planu, no na dzisiaj nie ma. Tak?
Tak, zbierając jeszcze też, przygotowując się do programu, przypomniałam sobie takie spotkanie z lutego 2016, zdaje się, to było spotkanie wyjazdowe pod Komisji Gospodarki Morskiej, na której ówczesny wiceminister gospodarki morskiej Paweł Brzezicki przedstawił taki plan, co my musimy zbudować, co my, nasz rynek potrzebuje, tak? Więc my nawet nie, według tych danych nie musimy szukać klientów za granicą, bo jak się przez najbliższe lata byśmy zabrali za ten program tego, co my potrzebujemy, to mamy naprawdę pracę na ładnych parę lat. I tu przypomnę,
no nie, no
bo to,
to
jest wszystko, to są fakty.
Jest dobry program, tylko są opóźnienia w realizacji tego programu.
I padło 9 okrętów, w tym 3 podwodne, 10 promów pasażersko-samochodowych, 40 kutrów, a do tego cała masa jednostek pomocniczych z holownikami.
Dobrze, tylko jedna, jedyna uwaga.
Dwa lata minęły.
Przepraszam, jedna uwaga. Nigdy nie zakładał, że okręty podwodne będą budowane
ale
w naszym kraju.
Ale przy współpracy się mówiło, że jest to możliwe.
Natomiast ani takiej tradycji, ani umiejętności technicznych, obawiam się.
No to
i to specjaliści
ci,
mówią, że nie ma takiej możliwości.
W lutym 2016 jeszcze mieliśmy taki plan.
Nie, no ale to jako na zasadzie współpracy.
Na
tak?
zasadzie kooperacji, zdecydowanie.
Potrzeba systemu finansującego takie przedsięwzięcia i teraz żaden komercyjny bank, czy nawet państwowy bank, który też powinien działać na zasadach komercyjnych, nie zaryzykuje bez no, odpowiedniej analizy ryzyka.
Co pokazała ta słynna stępka pod prom, którego nie ma.
No więc teraz czekamy na to, jakie będą pomysły na infrastrukturę w Stoczni Gdańsk, jakie będą pomysły na finansowanie tego biznesu.
Trzeba dać szansę.
A ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościły dzisiaj Wioletta Kakowska-Mering i Katarzyna Romantowska-Jaskulska. Dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy.